Dominik Królik Books. Przygotowałem dla was dzisiaj wierszyk i piosenkę też później.
Wychodzę z lasu, skradam się. Nie mam czasu, ale muszę biec. Trochę hajsu muszę więcej mieć. Trochę hajsu więcej zdobędę. Wpadam do biura i mówię lomordy. Do ziomów programistów, a zasłaniają kompy. Ich nie są spięci, a takie poglądy. Większość ma dzieci, mogą mówić do mnie młody. Rzuciłem studia jak gówniarz. Rzuciłem za trzy trafienie jak jakiś koszykarz, kurna. Mam najwięcej luzu w tym korpo. Jakby to się liczyło, no to bym w forsie utonął. I don't know, jestem bardziej programistą, raperem czy sobą? I don't know, jestem bardziej programistą, raperem czy sobą? I don't know, mówię jej, że programuję, ona minę ma zdziwioną. Chyba myśli, że to trudne, tak jak loty w kosmos. Ale bym poleciał w kosmos z nią. Ale muszę lecieć z promocją. Ona mówi, że to trudne jak w atomowej bombie. Dla mnie to trudne gadać na takiej bombie. Znowu tłumaczę, co to blockchain po piwkach i joincie. Bo dla mnie to chill out, zio. Zrobię sobie startup, jak już w końcu za pieniądze zagram. Jeszcze nie wiem, co będzie robić ta apka. Oprócz kurde sianka. I don't know, jestem bardziej programistą, raperem czy sobą? I don't know, jestem bardziej programistą, raperem czy sobą? Ludzie myślą, że se gram na komputerze i mam forsę. A ja chcę grać na openerze i mieć forsę. A teraz mam kolejny problem, bo coś tam nie działa. Klient dzwoni do mnie w piątek wieczorem. No to trudno, to rzucę okiem. Sam to zrobiłem, to sam zrobię z tym porządek. Przypadek nie pierwszy, północy przed kompem. Bolały mnie plecy, kupiłem se fotel. Mówię, że rapuję komuś, kpinę ma na ustach. Się nie dziwię, bo kojarzy przekleństwo o kurwa HWDP. A potem pyta, czy ogarnę mu THC. Jestem na mieście, nie wiem czego szukam, ale znajduję pytanie. Mordo, zhakujesz Facebooka? Trochę obciach. Raz prawie wyrwałem na reinstall Windowsa. Hej Dominik, ty się znasz na komputerach. Nie działa mi drukarka, może byś coś poszperał. Tak w ogóle to chcę kupić jakiś nowy teraz. Coś polecasz? Coś polecasz?
I don't know, jestem bardziej programistą, raperem czy sobą? I don't know, jestem bardziej programistą, raperem czy sobą?
Cześć, witam wszystkich. Jestem Dominik Króliczek, razem z Just Join It oraz Pragmatic Coder. Zapraszam was na dzisiejszy webinar, który nazywa się Jak zostać full stackiem, z podtytułem Nie taki backend straszny, jak go kodują. Od razu mówię, że będzie dość szybko. Na początek powiem, kim jestem ja, czyli Dominik Króliczek. Mam około 5 lat doświadczenia komercyjnego. Zaczynałem w Javie, w Androidzie, później pracowałem w Javie w backendzie, przeszedłem trochę do JavaScriptu na front z różnymi dziwnymi frameworkami, później robiłem trochę APEC na Solidity, czyli na blockchain Ethereum, właściwie na Ethereum, czyli w Solidity. Następnie zostałem backendowcem w TypeScriptie i Node.jsie w metodologii powiedzmy serverless. Byłem przez chwilę junior DevOpsem w chmurze AWS-a oraz jestem raperem. Tworzę muzykę, którą mieliście okazję usłyszeć na początku prezentacji. Idąc dalej, mam plan, czyli agenda nasza. Zaczęliśmy od posłuchania mojej muzyczki, mieliśmy krótkie przywitanie, jesteśmy na etapie agendy. Za chwilę pogadamy o tym, co to jest w zasadzie ten full stack, co trzeba zrobić, żeby być full stackiem. Mam to flow aplikacji webowej, czyli pogadamy o tym, jak wygląda całe flow od momentu, gdy user wchodzi do przeglądarki i wpisuje adres strony www, aż do momentu, gdy dostaje z powrotem dane z backendu oraz są one wyświetlane, a następnie pokażę wam, co to jest ten cały serwer, czyli pokażę wam małą aplikację, którą napisałem w Node.js specjalnie na potrzeby tego webinaru. Na końcu znajdziecie również link do repo, jeżeli ktoś chciałby sobie to swoimi rękami, że tak powiem, poprzekształcać. I to jest zdecydowanie najciekawsza część tej prezentacji. Później powiem, co jeszcze jako full stack, w jakich kierunkach jeszcze można się rozwinąć. I będzie czas na wasze pytania, które możecie zadawać na czacie, zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie. Moderatorzy zbiorą dla mnie te pytania i na końcu postaram się odpowiedzieć na wszystkie. Jeżeli braknie czasu, to zostawię do siebie kontakt i będzie można, a w zasadzie kontakt jest tutaj cały czas, po prawej na dole jest tu tylko Instagram, na końcu będzie więcej informacji kontaktowych i można śmiało pytać na priv. Dobra, lecimy dalej. Co to jest ten full stack? 10 sekund na mema, tego po lewej. Ale dobra, może wystarczy teraz ten. No i generalnie o to chodzi w full stacku, że jeżeli mamy frontendowca lub backendowca, no to są to osoby, które są bardzo mocno sfokusowane na frontendzie lub backendzie. Full stack natomiast jest to osoba, która potrafi dowieść funkcjonalność wymagającą developmentu zarówno na froncie, jak i na backendzie. Full stack w takim razie może bardziej holistycznie podejść do problemu. Coś, co jest często pomijane, a według mnie jest bardzo ważne, full stack również powinien mieć nieco wiedzy, doświadczenia lub po prostu nie bać się infrastruktury, czyli tego, w jaki sposób aplikacje są deployowane i hostowane, ponieważ to pomaga lepiej projektować systemy i projektować rozwiązania. Kolejna chwila na mema. I tak, i generalnie to jest prawda, tak? Jeżeli jesteśmy full stackiem, to jest oczywiste, że któraś, że tak powiem, część, czy to frontendowa, czy backendowa jest dla nas bardziej, no jesteśmy bardziej eksperccy w niej i nie należy się przed tym zbytnio bronić. Wiadomo, że należy rozwijać te słabsze strony również, ale warto pogodzić się z tym, że jesteśmy full stackiem, ale bardziej backendowym albo bardziej frontendowym i nie ma w tym nic złego. I tak, i można być też full stack overflow developerem. Wiadomo, że w naszej pracy nie trzymamy wszystkiego w głowie, korzystamy z Google'a, korzystamy z dokumentacji, no ale żeby skorzystać z tych pięknych narzędzi i źródeł wiedzy, musimy mieć jakieś obycie, tak? I to jest właśnie, że tak powiem, core tego bycia full stackiem, mieć obycie z każdą częścią aplikacji webowej, bo mówimy cały czas o aplikacjach webowych, może niezbyt wyraźnie, co na początku wspomniałem. I przy pomocy dokumentacji czy tutoriali dowieść rozwiązania, czy przy pomocy bardziej doświadczonych kolegów lub koleżanek z zespołu. Czyli tak, czym się można zająć w takiej aplikacji webowej? Jeżeli chodzi o UI, no to wiadomo, mamy kwestię tego, jak coś wygląda, jak coś się, nie wiem, ruszają komponenty, zmieniają i tak dalej. Mamy również komunikację z backendem i logikę biznesową. To logika biznesowa to może nie do końca dobrze nazwałem. Chodzi generalnie o zarządzanie stanem i tą logiką aplikacji, bo logiki biznesowej raczej na frontendzie nie chcemy mieć za dużo. Jak chodzi o backend, no to tak, trzeba umieć zaprojektować API, trzeba je też zaimplementować, czyli takie powiedzmy restowe, zwykłe API. Później dochodzi w miarę jak aplikacja jest bardziej skomplikowana, jakaś logika biznesowa, trudniejsza niż zapisanie i odczytanie z bazy. Integracja z third parties, czyli jakimiś zewnętrznymi serwisami. W tym przykładzie, który wam pokażę, takim zewnętrznym serwisem jest YouTube. To będzie aplikacja, która służy do przechowywania listy piosenek. Tak, i będziemy szczytywać ilość wyświetleń dla danej piosenki z właśnie zewnętrznego systemu, w tym przypadku YouTube'a, no i to wszystko przy udziale bazy danych. No i infrastruktura, czyli CI, czyli tutaj też zawiera się testowanie i aplikacji, i w części frontendowej, i backendowej oraz budowanie tego pipeline'a. Tak, swoją drogą w przykładowej aplikacji zbudowałem prosty pipeline na GitHub Workflows, to się nazywa chyba, CI w GitHubie, tak, to też wam pokażę, oraz CD, czyli Continuous Deployment, czyli tu są kwestie deploymentu, hostowania aplikacji, czyli to kwestie właśnie infrastrukturalne. Idąc dalej, no tak, trochę dużo tych rzeczy, chwila na mema, okej, okay, myślę, że już. I przechodzimy do kolejnego etapu, czyli mam to flow aplikacji webowej. Zbudowałem tutaj taki sequence diagram, wykres, no sequence diagram. I o co tutaj chodzi? Czas idzie od góry do dołu, czyli zaczynamy tutaj, w lewym górnym rogu. Tutaj na górze w kolorkach mamy zaznaczonych różnych, że tak powiem, aktorów. Przeglądarka www, czyli nasza przeglądarka, DNS, czyli serwis, który jest często pomijany w takim holistycznym flow, a jest dość istotny dla zrozumienia, hosting UI-a, backend server oraz aplikacja backendowa. No i tutaj, jak widzicie, jest to coś osobnego, ponieważ jesteśmy fullstackami, więc wiemy trochę o infrastrukturze, więc wiemy, że backend server tak naprawdę to jest jakiś komputer, czy w chmurze, czy nie, który hostuje naszą aplikację backendową i to są tak naprawdę nieco dwa osobne byty. Mamy również bazę danych oraz third party. I co? Wpisujemy sobie jakiś adres w przeglądarkę, na przykład lol.com. Nasza przeglądarka, żeby dostać się do serwera, który kryje się pod tą nazwą, musi zapytać się DNS-ów, czyli domain name service, jaki jest adres IP tego serwera na podstawie adresu www. Tak, domeny w zasadzie. Jeżeli mamy już ten adres IP, no to wykonujemy zapytanie do naszego hosta UI-a, zazwyczaj to jest get na po prostu lol.com i tyle, slash, i dostajemy zwykle jakiś indeks HTML. W indeks HTML mamy załączone dodatkowe pliki, na przykład script.js albo style CSS, albo obrazki. No i tutaj się powtarza to ten sam schemat co wyżej, czyli pytamy tego naszego serwera hostującego o te pliki, on nam zwraca, ładuje się nam strona, jest fajnie i powiedzmy, że na tej stronie chcemy załadować listę tych piosenek z backendu i w tym script.js, czy innym pliku JS-owym mamy jakiegoś fetcha, tak? Fetch do backendu, czyli zapytanie. I tutaj znowu pytanie do DNS-ów, jaki jest adres IP, ponieważ to jest inny adres niż lol.com, na przykład api.lol.com, który może być całkiem innym serwerem. Dlatego znowu pytamy DNS-ów, znowu dostajemy adres IP i wykonujemy pod ten adres IP zapytanie. Tu warto wspomnieć jeszcze, że te DNS-y to one się dzieją automatycznie z punktu widzenia dewelopera na froncie w każdym razie, więc to możecie na to nie zwracać uwagi, ale tak naprawdę wykorzystujecie to prawdopodobnie na co dzień. I tak, stukamy do naszego backendu i ten komputer, który hostuje naszą aplikację, widzi, że przychodzi zapytanie na adres jego oraz na port. Port to są takie drzwi, przez które można się dostać do poszczególnych programów w danej maszynie. No i w tym przypadku, jeżeli ten port będzie znany dla naszej maszyny i to ona przekaże to zapytanie do naszej aplikacji backendowej, czyli tego już naszego kodu Node.js-owego, który cały czas sobie chodzi na tym serwerze i nasłuchuje na danym porcie, czyli czeka na requesty. Przychodzi taki request, aplikacja backendowa, to co robi, to zaraz wam pokażę w kodzie, bo w zasadzie będziemy gadać głównie o tym, o tej części. Tak, aplikacja backendowa pyta bazę danych o listę piosenek, zwraca, później mamy komunikację z third party, bo dla każdej piosenki będziemy pytać, ile ma wyświetleń, co jest trochę antypaternem, bo wiadomo, że jeżeli piosenek będzie dużo, no to może to wybuchnąć, ale dla uproszczenia tak to na razie zostawmy, możemy się zastanowić później, jak to ulepszyć. I znowu zapytanie do DNS-ów, co to jest za adres IP i pytamy serwera, w tym przypadku YouTube'owego, o jakieś tam dane. Dostajemy je, no i zwracamy dane na frontend, a frontend je wyświetla. I w ten oto sposób kończymy w sytuacji, gdy mamy listę piosenek wyświetloną na ekranie. Kilka rzeczy tu jeszcze pominąłem. Na przykład nie wziąłem pod uwagę TLS-a, czyli tych TLS-a, HTTPS-a, generalnie tej warstwy bezpieczeństwa. Nie chciałem tego zbytnio komplikować, ale jest to też coś, co trzeba mieć w głowie, że się dzieje. Bo jako fullstackowie, setupując infrę, musimy zadbać o to, żeby te certyfikaty były, tak? Natomiast na ten moment to pomijamy. Dla uproszczenia działamy na HTTP. Dobra, myślę, że możemy iść dalej. 12 minut upłynęło, ok. I tak, wszędzie requesty, generalnie w aplikacjach webowych, jeżeli komunikujemy się za pomocą protokołu HTTP, no to wszystko opiera się o te requesty. I zaraz zobaczycie w kodzie, że nawet kod backendowy toczy się dookoła tych requestów. A jak są requesty? No to requesty mogą być różne. No i mamy takie metody różne, metody HTTP to się nazywa i takie, wypisałem tutaj na razie 5. Później powiem jeszcze o reszcie. Metoda get, na przykład get songs, jest prosta, po prostu pobieramy dane w ten sposób. Tak, tutaj co trzeba wiedzieć, no to get nie może mieć body w sobie. A z czego się składa request, można by jeszcze dodać. Request składa się z URL-a oczywiście, z nagłówków, headerów, z path paramsów. Path params to jest na przykład tutaj to ID w tym patchu, czyli jeżeli mamy w linku jakiś ID, no to to jest path params oraz query paramsów. I to query paramsy to są te po pytajniku. To na przykład na YouTubie, jak wchodzicie w filmik, to jest tam jakiś tam V równa się i to jest ID piosenki czy tam filmu. Tak, i to jest query params. No i jeszcze jest body, które, tak jak mówiłem, nie wszystkie metody HTTP mogą zawierać i get nie może. I get służy do pobierania danych. Kolejny to jest post. Post służy do otworzenia resursa, czyli jeżeli chcemy dodać nową piosenkę, możemy użyć posta. Możemy zrobić API, które pozwala użyć posta. Mamy kolejny, czyli patch. Patch to jest partial update, czyli jeżeli chcemy zupdate'ować tej piosence nazwę, no to możemy użyć patcha, tak? I przesłać samą nazwę tej piosenki. ID piosenki wysyłamy oraz w body wysyłamy name z nową nazwą i w ten sposób backend powinien obsłużyć, żeby to name nadpisać i nic więcej nie zmieniać. Mam jeszcze puta, który nadpisuje resource, czyli generalnie te dwa, widzicie, ścieżki wyglądają tak samo, song/id, ale patch robi partial update, put robi zastępowanie, replace'uje, zastępuje. Tak, więc jeżeli byśmy wysłali taki sam payload, czyli to body z name, no to skończylibyśmy z piosenką, która ma samą nazwę, nie ma ID, nie ma autora i nie ma nic, ponieważ użyliśmy puta. Tak, mam jeszcze delete, który usuwa, wiadomo. Tak, i mamy jeszcze kilka innych metod HTTP, na przykład options. Options tutaj zdałem takie straszne, ponieważ ono potrafi sprawiać tyle problemów, jeżeli ktoś nie wie, co to robi. Options generalnie służy do tego, żeby klient mógł wykonać zapytanie HTTP typu options na dany resource, no powiedzmy resource, i dowiedzieć się, jakich może użyć nagłówków, generalnie dużo takich metadanych, co można zrobić z danym resursem, oraz najwięcej problemów sprawia tam mechanizm kursów. Mechanizm kursów to jest taki mechanizm, który służy do tego, żeby z innej domeny nie można było zadzwonić do serwera, który nie chce, żeby dzwonić do niego z danej domeny. Czyli tak, serwer ustawia nagłówek w odpowiedzi na zapytanie options, skąd można do niego zadzwonić, na przykład jeżeli mamy ten serwer, mam tą aplikację lol.com, no to serwer ustala, że można dzwonić z lol.com, no i przeglądarka widzi, że może wykonać zapytanie, więc je wykonuje. Natomiast jeżeli byśmy próbowali to samo zrobić z domeny duża.com, no to wtedy przeglądarka nie pozwoli wykonać takiego requestu, ponieważ widzisz, że serwer nie chce tego robić i to chroni nas przed niektórymi atakami. Mamy jeszcze trace, connect i head i jeszcze kilka chyba metod HTTP, które są bardzo rzadko używane w aplikacjach webowych, więc je po prostu pominiemy na razie. Tak, idąc dalej, mam taki piękny cytat z pięknym obrazkiem. No i co? No to pokażę wam trochę kodu. Czy jakieś pytania na teraz są? Full stack JavaScriptowy czy inny? Full stack JavaScriptowy, TypeScriptowy w zasadzie. Node.js na froncie React. Jak wyglądało przejście z Java do Node.js React? Długo ci to zajęło, jakieś rady? Niedługo, ale robiłem to w pracy, to znaczy byłem na backendzie Java i robiłem jakieś pojedyncze zadania na froncie z JS-a, nauczyłem się JS-a i później dopiero się tak wdrażałem bardziej. Więc to bardzo u mnie długo trwało, ale małymi krokami. O, tutaj ktoś chce zrobić, żebym zrobił płytę. Dobra, to pogadamy później. Okej, okay, wchodzimy do aplikacji, mam nadzieję, że teraz widzicie kod. I co? Mamy aplikację, no to zaczynamy od Readme, ale z Readme to każdy głupi może odpalić aplikację, dlatego nie mogło być tak łatwo. Oczywiście to jest taki trochę żart. Wiadomo, że nie zawsze Readme jest utrzymywane, ale bardzo ważne to jest, żeby to Readme utrzymywać, w ogóle mieć, utrzymywać i korzystać. Szczególnie przy większych projektach, ale łatwiej to robić od samego początku. No ale skoro nie ma Readme, no to wiemy, że tutaj jest Node.js i NPM, bo widzimy package.json, no to wchodzimy śmiało do package.json i patrzymy, co tu można odpalić. Tu mamy jakiś skrypt do Node'a, ok, jakaś konfiguracja, nieważne, mocha, to, czyli testowanie, to też na razie zostawiamy start. O, pewnie. Zwiększyć czcionkę, chyba tak to robiłem, pyk. Dzięki. Teraz powinno być OK. Może jeszcze trochę. Tak, i tutaj skrypt start. To coś, co nas potencjalnie interesuje. Patrzymy, co on tutaj robi. Jakiś node daemon. No to mogę wam powiedzieć, że node daemon to jest jakby taki node, ale też daemon. Chodzi tutaj o to, że możemy sobie watchować na dany katalog, w tym przypadku src, i na rozszerzenie .ts i wykonywać taką metodę, jeżeli zmieni się któryś z plików. Więc tutaj mamy taki auto-reload backendu, jeżeli coś zmienimy, a tak naprawdę komenda odpalająca backend jest tutaj, start local. No i widzimy, że to jest run node src server, więc ten server ts to jest nasz main, więc idziemy tam zobaczyć, co się dzieje. Zwiększam czcionkę, fonta. I co? Main to jest jakaś funkcja, w której ustalamy sobie port, na którym aplikacja nasza będzie nasłuchiwać. Budujemy sobie jakiś app service, zaraz do tego jeszcze wrócimy. Budujemy router. Router w tym przypadku jest bardzo zbliżony do routeru na froncie, czy to w Reakcie, czy w Angularze, czy pewnie w większości frameworków mamy coś takiego jak router i na podstawie tego, na jaki path user wchodzi, to wyświetlamy mu inny widok, komponenty i tak dalej. W backendzie w zasadzie działa to bardzo podobnie, z tą różnicą, że mamy jeszcze typy requestów, tak? We froncie zawsze mamy geta, jak user wchodzi w przeglądarki, a w backendzie możemy mieć te typy typu get, post, path, patch, put i delete. Później tworzymy sobie serwer z tym routerem. Jakby coś, to nie martwcie się, zaraz wrócimy do tych dwóch funkcji, bo tak naprawdę tam się dużo dzieje. Później tworzymy sobie serwer i to create server to jest już taką metodą node'ową, node.js'ową, o tak powiedzmy. Ustalamy, żeby serwer nasłuchiwał na danym porcie, robimy jakieś loga, no i w zasadzie tyle. Nic ciekawego się tu nie wydarzyło. Spróbujemy teraz to odpalić. Tak. Niestety fontu terminala chyba nie mogę powiększyć. O, mogę. Super. No i dobra, tam było co? npm run start local. Chyba tak było. Enter. Odpalamy. Coś się dzieje. OK. Error. No i co? No jakiś error wyskoczył. Nie wiadomo, o co chodzi. Nie ma Readme. Ale z racji tego, że jesteśmy full stackami i trochę widzieliśmy w życiu, widzimy, że ten error to jest tak naprawdę błąd połączenia z takim czymś. To jest adres naszego, to jest localhost, inaczej pisany, że tak powiem, oraz port. No i tutaj ten port łatwo skojarzyć, jeżeli używaliśmy kiedyś Postgresa, to defaultowy port dla Postgresa to 5.4.3.2. W tym przypadku ja używam zazwyczaj 5.4.3.3, żeby sobie nie nadpisywać tych portów, więc tutaj można wnioskować, że jest to połączenie z bazą nie działa. No nie działa, bo przecież nie mamy bazy danych nigdzie włączonej lokalnie, tak? No ona się skądś musi wziąć. I to powinno być napisane w Readme, ale nie jest, że żeby odpalić sobie taką aplikację, trzeba odpalić start services, który robi Docker Compose App. I tutaj jak się, że tak powiem, jesteście cali w strachu, że jeszcze Docker trzeba włączyć, to nie jest nic trudnego. Docker Compose to jest taki przyjemny plik YAMLowy, w którym opisujemy sobie, jakie kontenery będziemy uruchamiać. Kontener to jest, dla uproszczenia można powiedzieć, program, chociaż jak ktoś wie, co to Docker, to może się chwycić za głowę, ale powiedzmy, że jest to program. I co? Odpalamy sobie z obrazu Postgres, czyli będzie jakiś Postgres, podajemy mu zmienne i tutaj ustalamy na przykład usera, na którego możemy się zalogować, hasło, którego musimy użyć oraz nazwę bazy danych. Więc nie myśląc wiele, spróbujemy włączyć to. Run start services pig. Okej, okay, coś się dzieje. Jakieś czary. Database system is ready to accept connections. No dobra, wygląda jakby działało. Otworzymy sobie nową konsolę otworzymy i teraz spróbujemy odpalić ten nasz serwer. Start. Co tam było? Local. No i zobaczymy, co się wydarzy teraz. No i działa. Okej, okay, fajnie. Udało się. Czyli zrobiliśmy to. Tutaj mamy loga, server is running i tutaj też mamy loga. To jest właśnie to. Tutaj widzimy adres, pod którym jest nasz serwer i będziemy zaraz do niego. O, może od razu to zrobimy. A tutaj mam Postmana. Postman to jest takie narzędzie, które pozwala przy pomocy GUI wykonywać metody requesty HTTP. I co? Tutaj sobie można wybrać rodzaj metody, na przykład geta. Tutaj wpisujemy adres. W tym przypadku ja użyłem takiej zmiennej. Może niekoniecznie to powinienem robić, bo to trochę komplikuje, trudniej zauważyć, ale tutaj sobie ustawiłem. Możecie też nie widzieć do końca. Ustawiłem sobie zmienne. API URL to jest localhost 8, port 8082. Mamy jeszcze API key, który powiem wam, co robi później. Wybieram sobie metodę, na przykład get. Ja wiem, że... O, dobra, nie wiem jeszcze na jaki endpoint mogę stuknąć w tym serwerze naszym, bo przecież dopiero jesteśmy pod paleniem serwera. Więc wchodzimy w build router, no bo przecież w routerze chyba się dowiemy, jakie endpointy może obsłużyć ten serwer, tak? Pewnie tak. W routerze mamy jakiegoś loga, nieistotne. Tworzymy sobie instancję Expressa, też nieistotne, znaczy istotne, tylko nie chcę was teraz zanudzać. Build method helpers, to też wygląda na razie nieistotne. O, to jest coś ciekawego chyba. No tak, bo tutaj są tak zwane middlewary. Wrócimy do tego za moment. O, i mamy tutaj coś, co chyba możemy wykorzystać. Public get health. Get health controller. No dobra, no to spróbujemy. Ja już sobie to przygotowałem, więc trochę wam zrobiłem spoiler przez to. I teraz tak, wysyłam sobie send i mamy... Cześć, po małych problemach technicznych. Mam nadzieję, że nie ucięło za dużo. Tak. W każdym razie, jesteśmy w routerze w naszej Node.js-owej aplikacji i widzimy, jakie endpointy możemy tutaj obsłużyć. Na health już zadzwoniliśmy dzięki Postmanowi. Mam nadzieję, że było to widać. Jeszcze raz można zrobić tutaj get, URL, send, response i status code 200, wszystko się zgadza. Kolejny endpoint, get song, no get song można go nazwać. Kolejny, get songs, czyli wszystkie piosenki tutaj będziemy pobierać oraz mamy coś takiego jak auf post i tutaj mamy songs, czyli możemy stworzyć piosenkę, cool. No to może spróbujmy się tym pobawić, w tym postmanie naszym. Wejdziemy na songs, czyli tak, wpisujemy. To jest ten nasz localhost. Wiecie co, ja tutaj napiszę, bo to będzie chyba łatwiejsze w zrozumieniu. 80-82 songs. Dobra, i dzwonimy. I dostajemy odpowiedź, songs, pusta lista. No oczywiście, że jest pusta, bo przecież nie mamy żadnej piosenki dodanej. No to spróbujemy ją dodać. Dodamy ją tutaj. Kurczę, chciałbym jakoś jeszcze czyścić to zanim... Dobra, nieważne. Kolejne zapytanie robimy, tym razem robimy zapytanie post z podobnym URL-em, pafem, wysyłamy. No i mamy error 401, invalid API key. No to jak to się, skąd ten API klucz można wziąć w ogóle, co to jest? No, żeby to odkryć, musimy się zastanowić, co to jest to auf post, albo inaczej, można by wyszukać sobie treść tego errora w naszym kodzie, bo przecież nie znam tej aplikacji, więc nie mam pojęcia, skąd to w ogóle przyszło. O, i znalazłem. Ten error poleciał z miejsca API key auf middleware. No i teraz cali na biało wchodzą middleware'zy. Middleware to jest taka część kodu, albo inaczej. Przychodzi request już do naszej aplikacji backendowej, get songs. Wchodzimy do routera i tak jak mówiłem wcześniej, router na podstawie typu metody oraz ścieżki prowadzi nas do odpowiedniego kontrolera, ale zanim to zrobi, przechodzimy przez tak zwane middleware'y. Middleware'y to jest taki w sumie koncept architektoniczny trochę, może znany też jako interceptor. I chodzi o to, że po prostu przechodzimy przez metody, które modyfikują requesty albo sprawdzają, albo robią jakieś side efekty i przepuszczane są dalej. To jest coś w rodzaju, gdyby naszym endpointem było jakieś biuro w biurowcu, to takim middlewarem byłaby recepcja, przez którą trzeba przejść, nie wiem, zarejestrować się, żeby dostać badża i wejść do biura. No i takich middlewarów w naszym routerze trochę mamy. Middleware podpinamy za pomocą APIUS. I tutaj tak, pierwszy middleware to jest Express.json. Tu chodzi o to, dużo mamy czasu? O, jest nieźle, to mogę popowiadać. Tak, to jest taki middleware, możemy sobie zresztą wejść tu i zobaczyć, co o nim mówią w dokumentacji, w komentarzach. Built-in middleware function in Express, it parses incoming requests with JSON payloads and is based on body parser. I w skrócie chodzi o to, że jeżeli przychodzi ten request, no to body jest przysłane w stringu, jest po prostu napisem, a my chcemy mieć obiekt. No i on właśnie to robi. Jeszcze sprawdza tam chyba content type, tak? No to tak. Jeżeli mamy content type application JSON, no to sparsujemy tego JSONa i mamy w naszym JavaScriptie obiekt i możemy sobie go z niego korzystać. Kolejny middleware to jest Helmet. Nie będę o nim mówił za bardzo. To jest związane z bezpieczeństwem. Popatrzcie, ile on może tutaj mieć ustawionych różnych opcji. Warto o tym pamiętać, szczególnie przed wejściem na produkcję. Jak się, że tak powiem, bawimy lokalnie i uczymy, można to totalnie pominąć, natomiast jest to coś, co koniecznie trzeba przeanalizować, rozważyć, przeczytać przed jakimś produkcyjnym release'em. Kolejną rzeczą są kursy. Tutaj korzystam z jakiejś biblioteki do ustawiania tych nagłówków i to jest to, co mówiłem wcześniej, że przychodzi request z request typu options, no to my mu odpowiadamy, jakie może mieć nagłówki, jakie coś tam oraz odpowiadamy mu, skąd można dzwonić do tego serweru i w tym przypadku to są akurat regexpy, dlatego taki dziwny syntaks to jest. Regexpy też nie są niczym trudnym, w zasadzie są dobra, są trudne, ale można też by łatwe regexpy szybko opanować. I co? I generalnie do nauki to można by było zrobić też coś takiego chyba. Pyk. I wtedy mamy wildcarda, czyli z każdego miejsca na świecie można dzwonić do tego serweru. No, ja cofnę to tutaj, bo nie znam dokładnego syntaksu, więc nie chcę sobie popsuć. Mamy ostatni middleware i to już jest middleware, który jest napisany przez nas. Request logging middleware i tutaj po prostu jest to middleware odpowiedzialny za logowanie requestów. Tutaj na dole mamy logi tego naszego serweru. Może zrobimy tak, serweru serwera, wyczyszczę te logi, zrobimy get songs jeszcze raz, send, pyk i teraz pojawiły się nam takie logi. Request get songs, czyli to, co zrobiliśmy. Tutaj jest jakiś log debug, to później go może zobaczymy, oraz response, że poszło 200 response z tego. No i w ten sposób możemy sobie monitorować tą naszą aplikację, czy tutaj requesty przychodzą, czy nie ma błędów i inne takie rzeczy. Tak, no i tak jak mówię, to jest tutaj fajnie widać, co robi ten taki middleware. Robi sobie coś w zasadzie totalnie niezwiązanego ani z requestem, ani z responsem. Później już coś trochę związanego. No dobra, tu też jest, dobra, trochę nieprawdę powiedziałem. Po prostu logujemy, czyli robimy jakiś side effect, a później wywołujemy następną funkcję w naszym chainie, czyli przekazujemy dalej, żeby on sobie przeszedł. Tak, o middleware'ach też warto sobie poczytać, bo można robić nimi naprawdę ciekawe rzeczy. No dobra, no ale w tym auth post Mamy jeszcze taki middleware, admin auth middleware. No i jak sama nazwa wskazuje, jest to middleware służący do autoryzacji i zobaczymy sobie jego kodzik też. Tak, wchodzimy sobie do takiego middleware'a, wyciągamy z headers, czyli z nagłówka, nagłówek API key. Tutaj mam to do zapisane, żeby te API klucze trzymać w bazie, bo obecnie ja to zrobiłem na tak szybko, więc ten API klucz jest jakiś w kodzie zapisany, tak? Czy tam w zmiennych środowiskowych. No jest to raczej antypattern, dobrze by to mieć w bazie, ale nie rozważajmy tego teraz. W każdym razie ten middleware sprawdza, czy API klucz, który został przysłany w requestie, jest równy temu, którego oczekujemy, jeżeli jest, w zasadzie sprawdzamy, czy jest różny. Jeżeli jest różny, no to error zwracamy, tak? Invalid API key, bo nie można wtedy korzystać z tego endpointa. Natomiast jeżeli jest równy, czyli nie weszliśmy do tego ifa, nie zrobiliśmy tak zwanego early returna, no to idziemy sobie dalej i do naszego requesta dopisujemy jakieś dane. W tym przypadku dopisujemy user ID, jakieś głupie, no ale docelowo, gdybyśmy te API klucze trzymali w bazie danych, to mielibyśmy do API klucz również user ID i moglibyśmy tutaj do requesta naszego wkleić user ID, i z każdym requestem wiedzielibyśmy, jaki user akurat wykonuje ten request. Moglibyśmy sprawdzić na przykład, czy jest adminem, albo inne rzeczy, albo na przykład zmienić mu nazwę, jeżeli taką operację by chciał wykonać. Może pokażę jeszcze później, jak można używać tego user ID, ale to może za chwilę. No dobra, w każdym razie ten API klucz musimy mieć. I skąd ten API klucz wziąć? Trzeba by było sobie prześledzić, ale jakbyśmy prześledzili, to wylądujemy w config.ts. Można się domyślić, że w konfiguracji będzie API klucz, tak? Config.ts to jakaś taki nudny kod, który bierze i czyta ze zmiennych środowiskowych jakieś rzeczy, na przykład user bazodanowy, na którego się chcemy logować, baza danych, której chcemy używać. Generalnie nie ma tu nic ciekawego. Chyba, raczej nie, ale interesuje nas to. O, jest admin API key. On się bierze z read optional string admin API key, czyli taką zmienną środowiskową musimy ustalić, ale z racji tego, że to jest metoda optional, to tutaj jest default taki. No i ten nasz defaultowy API klucz to jest ptaki latają kluczem. Dlatego sprawdzimy, czy on zadziała, kopiujemy go sobie, idziemy do Postmana, idziemy do PostSongs, i tutaj mamy tak, paramsy, w params można coś wpisać, na przykład ASD równa się 1.2.3, jak widzicie tutaj query params się dodał, spoko, ale nie potrzebujemy tego. Authorization to jest jakieś, nie wiem, ja z tego nie korzystałem nigdy, dlatego że jak chcę sobie ustawić API klucz w headerach, to idę do headerów i ustawiam API klucz w headerach. Tutaj można sobie wkleić zamiast tego API klucz to, bez ciapek. No i teraz robimy, jeszcze tutaj mamy body, o tym wcześniej nie mówiłem, bo robimy posta, chcemy stworzyć piosenkę, więc musimy mieć dane, które chcemy wysłać i zapisać w bazie danych. Dobra, robimy send i sprawdzamy, czy wybucha. Nie wybuchło. Dostaliśmy 200 z powrotem, możemy zobaczyć jeszcze na logi serwera. No, coś się zadziało, request post songs, insert song, królik, ballado z hakowanym koncie, song ID, no wygląda na to, że fajnie działa. No ale co, jak dodaliśmy piosenkę, to może teraz pobierzemy listę jeszcze raz. No i sztos, jest nowa piosenka. Jak widzicie, tutaj jest też song ID, czyli coś, czego nie podaliśmy przy tworzeniu piosenki, no bo nie chcemy, żeby przeglądarka nam przysyłała ID, jaki mamy włożyć do bazy danych. I to my w backendzie sobie wymyślamy. To może zobaczymy na ten endpoint w ogóle w kodzie. Dobra, zrobimy tak. Małe czyszczenie. Pyk. Idziemy do... nie chcę tutaj być. Router. I w router idziemy do... auth post songs. I jeżeli przychodzi nam taki request, to przekierowuje nas nasz router do create song controller. No i tutaj tak naprawdę zaczyna się programowanie biznesu, logiki biznesowej. Ponieważ aż do teraz tak naprawdę opowiadałem wam o trochę strukturze projektu, trochę konfiguracji, jakieś tam połączenie do baski. No dobra, może API i te endpointy były nieco biznesowe, no bo to w zależności od tego, jaką funkcjonalność w aplikacji chcemy mieć, to różne endpointy mamy, ale tak naprawdę tutaj dzieją się rzeczy dopiero w kontrolerze. Od razu zrobię disclaimer, że robię tutaj dość spory antypattern, mianowicie w takim kontrolerze robię wszystko, tak? Robię tutaj walidację requesta, czyli to, co przysłaliśmy z naszego frontu, w tym przypadku Postmana, a tą walidację robię za pomocą klas walidatora. W to też może nie będę wnikał. W skrócie robię sobie takie klasy i oznaczam za pomocą adnotacji każde property, czy na przykład musi być stringiem, nie pustym, mogę na przykład zrobić is nullable, o, coś mi się nie chce załadować, is, ojej, is nullable, cyk, i teraz to property może być też nulem, ale tego nie chcemy, nie? I tych modyfikatorów, że tak powiem, walidatorów jest naprawdę bardzo dużo, ale nie będziemy w to wnikać. W każdym razie pokażę wam, co się stanie, jeżeli wyślemy na PostSongs coś, co na przykład nie ma autora. Pola do sakowanym koncie, autora nieznany i mamy error. No i bardzo dobrze, bo nie chcemy przyjmować piosenki, która nie ma autora. No, zależy od biznesu, bo może chcemy, ale w tym przypadku akurat nie chcemy i dostajemy ładną informację, że autor must be a string. Dobra, cofniemy sobie to, żeby nie było zepsute. O, mamy tutaj też logi piękne, że coś się zepsuło z jakimś requestem i w ten sposób na przykład, jak już jesteśmy na produkcji i oglądamy sobie logi, widzimy errory i widzimy, że nie wiem, co jakiś czas pojawia się transform error, bo ktoś przysyła zły payload na przykład, no to może na froncie jest problem, bo nie wysyłamy czegoś albo wysyłamy co innego niż oczekujemy. I takie logi tak naprawdę mówią nam, co się dzieje w naszym systemie na bieżąco, na żywo. No dobra, ale okej, przeszliśmy przez tą transformację, wiemy już, że mamy request body takie, jakie chcemy, no to idziemy do bazy danych i robimy sobie insert. Tutaj do połączeń i korzystania z bazy danych użyłem takiej biblioteki jak Next.js. Ja generalnie jestem trochę hejterem ORM-ów. Tak, uważam, że czasami, zazwyczaj, lepiej coś napisać w SQL-u gołym, ale to jest trochę skrajność, więc rozumiem, że można się nie zgodzić. Natomiast Knext jest takim tak naprawdę rozwiązaniem pośrednim, bo jest to nie do końca ORM, a nie do końca czysty SQL. W każdym razie jest tutaj operacja dodania do bazy danych. Zaraz z czasu, jak nam starczy, to wam pokażę bliżej tą operację, ale tak z wysokości zapisujemy coś do bazy, ta metoda nam zwraca naszą stworzoną piosenkę i zwracamy ją do klienta. No i tyle, spoko, proste. To są jakieś pytania na bieżąco? To później. Później. Dobra, odpowiem na wszystkie, tylko później. Dobra, to teraz jeszcze tak, pokazałbym wam coś takiego, że możemy też pobrać sobie details jednej piosenki. Musimy tu wysłać ID tej piosenki, więc może zacznijmy od tego, że sprawdzimy, czy to działa. Tutaj mam przygotowany taki request na to i tylko tu jest jakiś zły ID. Ten ID, tak, pobieramy sobie listę piosenek, co nie? Normalne. I tutaj mamy song ID. No to bierzemy go i kopiujemy i na froncie robiłoby się to samo, nie? Pobieramy listę, jak klika ktoś w detailsy, to bierzemy z tej listy to entry konkretne, bierzemy jego ID i dzwonimy do backendu na taki adres, no bo jego ID chcemy. No to lecimy i co? I dostaliśmy odpowiedź w zasadzie bardzo podobną jak na liście. Mamy tutaj dodatkowo datę oraz wyświetlenia. 1000 wyświetleń, fajnie. Tak, no i teraz zobaczymy, jak się to dzieje w kodzie, skąd te wyświetlenia przyszły i tak dalej. Więc tak, idziemy sobie do naszego GetSong Controller. W GetSong Controller, o, mamy tutaj disclaimer, żebym wyjaśnił query paramsy. Mianowicie, tutaj jest request i ten request jest generyczny i ma 4 typy, a w zasadzie 5. Pierwszy typ to są Path Paramsy, czyli to. Drugi typ to jest Response Body. Szczerze mówiąc, nie wiem, po co to tu jest. Nigdy chyba tego tu nie używałem. Trzeci to jest Request Body, czyli to, co spodziewamy się, że przyjdzie. To akurat jest pusty obiekt, no bo ten Getson Controller nie ma nic w body, co nie? Więc jest pusty. I Request Query też jest puste, ponieważ nie używamy żadnych query paramsów. Moglibyśmy zrobić coś takiego, że dodamy sobie tu pytajnik i dodamy sobie na przykład ASD równa się 1, 2, 3. Wyślemy sobie to, nic się nie zmieniło, prawda? Ale tutaj, jeżeli sobie zrobimy ASD, co tam było, number, i teraz, jeżeli sobie zalogujemy tutaj na przykład console log, czyli najlepszy sposób na debugowanie i robimy tak request.query.asd. TypeScript nam podpowiada, ponieważ dodaliśmy tutaj typ. No i zobaczymy, może jeszcze tu dodamy coś, na przykład ASD. Zazwyczaj używam innych określeń niż ASD do takiego debugowania, ale niech tak będzie. Dobra, zapiszę sobie ten plik. Aha, no i muszę zrestartować serwer, ponieważ nie odpaliłem go w tym naszym watch mode. Teraz go odpalę w watch mode. OK, pyk, robimy sobie send i mamy ASD 1, 2, 3, czyli to, co przysłaliśmy. I w taki sposób możemy się odwoływać do tych naszych query paramsów, które będą tutaj przysłane. Do path paramsów możemy się odwoływać w taki sposób jak tutaj, no bo to song ID jest tutaj przesłane. Do headerów pokazałem wam, jak mieć dostęp w tym middleware, apk middleware, w taki sposób. Generalnie prosto, co nie? Request headers, nazwa. Tutaj jest taki syntaks, ponieważ jest ten dash, co nie? OK, request headers, request query, request params, request body. O, nawet może refren jest w ogóle. Request.body. I tutaj też mamy obecnie pusty obiekt, no bo nie mamy typu. Tutaj musielibyśmy go sobie otypować. I teraz requestbody.sd2 działa. Zapomniałem, a nie, dobra, jest zwiększone chyba. Dobra, usunę to, bo to jakieś śmieci zrobiłem. Później będzie mi to wisiało. OK, o, widzicie, tutaj się serwer automatycznie odświeżył. Dobra, mamy jeszcze, dobra, mogę jeszcze z 5 minut spędzić w tym kodzie. Więc opowiem wam o tym antypaternie, o którym mówiłem, czyli chodziło mi o to, że wchodzimy w kontrolerze, mamy wszystko. Mamy tak, walidację, grzebanie po bazie danych, tu jeszcze mamy teraz YouTube Client Get Song Stats, czyli jeszcze third party integracja, jakby no istny Armageddon tutaj się dzieje. Trzy operacje się dzieją w jednej metodzie, co to ma być? I generalnie, żeby to zrobić po bożemu, trzeba by było jakoś wydzielić część tych metod. Na przykład takie coś można by wydzielić. W kontrolerze moglibyśmy tak walidować dane i tutaj byśmy mogli zrobić jakąś osobną metodę typu wait jeszcze, get song, kurczę, jakoś mi się ścina ten IntelliJ teraz, song by ID. Pyk, dalibyśmy request data, cyk, a zapomniałem o metodzie, async function get song by ID, tutaj jakieś argumenty będą, to tu można usunąć, bo w zasadzie to zrobiliśmy, return song stats, pyk, no i trzeba jeszcze tylko podać request data i services i będzie cool, services pyk. I korzystając z dobrodziejstw IDE, sami sobie wygenerują sygnaturę. Cudownie zadziałało. Dobra, wygląda na to, że działa. Aha, no tutaj jeszcze typy się nie zgadzają, ale może nie będę tego teraz poprawiał. No i w taki sposób napisalibyśmy bardziej kod po bożemu, ponieważ mielibyśmy ładnie rozpisane. W zasadzie tutaj można by było zrobić to samo, tylko żeby pobierać statystyki też osobno. Wtedy można to osobno przetestować. To jest główna zaleta w zasadzie. O, mam też test napisany jeden. Poczekajcie, muszę to cofnąć, ponieważ nie będę tego teraz poprawiał. Nie ma czasu. Dobra. Mam też jeden test. I to jest test, który jest takim testem end-to-end niemalże, integracyjnym. O, dobra, pokażę wam test, pokażę wam CI-a i będziemy kończyć kodowanie. Dobra, może spróbujmy go odpalić, co? W package.json była jakaś komenda test. No okej, okay, można się było domyślić. Alt 12 się tu robiło, nowe okno i co? npm run test. Nie wiem, czy to działa, mam nadzieję, że tak. Trochę długo. No dobra, to chodźmy sobie w międzyczasie. Okej, okay, zadziałało. Jakieś logi i przeszedł jeden test. Co robiłem w tym teście? Generalnie testy na backendzie pisze się bardzo w podobnej strukturze jak na froncie. Czy to jest Jest, czy Cypress, raczej używamy takich podobnych, że tak powiem, ułożeń testów. Tak samo mamy konteksty, tak samo możemy robić only. Generalnie tutaj nawet używamy Moki i Chai, więc tego samego można używać na froncie, więc to jest znaczne podobieństwo. W before each'u robimy sobie jakiś get test app i robimy sobie chai request agenta. Po to, bo chcemy tak naprawdę zasymulować dzwonienie do backendu. Nie test metody, tylko test całego kontrolera. Dlatego to jest taki bardziej test end-to-end backendowy, taki integracyjny plus, bym powiedział. No nie, może po prostu integracyjny, bo testuję jakieś tam trzy warstwy. No i co, przechodzimy do treści tego testu. Na początku robimy sobie setup jakichś danych. Wsadzamy sobie jedną do baski, drugie do baski. Wiadomo, tutaj można by zrobić metodę pomocniczą i ładniej to napisać, no ale to nie o to chodzi w tym przykładzie. Później mamy when i tutaj na agencie wykonujemy zapytanie get songs. On tutaj ma response i sprawdzamy, czy response body songs length 2. Jak jest dwie piosenki, bo dodaliśmy dwie, no to działa. W testach na backendzie ważne jest to, że jeżeli są to testy integracyjne, czyli używamy bazy danych, no to po każdym teście trzeba czyścić tą bazę danych, ponieważ nie chcemy, żeby stan z jednego testu przechodził do drugiego, bo na przykład jeżeli w innym teście dodalibyśmy piosenkę, to już by było tutaj 3. I tak, można by było robić songs count before i songs count after, ale jakby w tym przypadku się to da łatwo zrobić, a nie zawsze to jest jasne. Tutaj powinniśmy jeszcze sprawdzić status code. Tak, i to byłby wtedy lepszy test trochę. No ale okej, okay, jakiś jest. I co? Przechodząc płynnie do naszego CI-a, bo skoro już mamy test, to fajnie by go było odpalać na CI-u, co nie? Zahostowałem nasze repo na GitHubie przy pomocy kilku poradników setupowałem prosty CI. Ja generalnie zwykle pracuję na GitLabie i tam trochę lepiej ogarniam CI-a niż tutaj, ale udało się. Oczywiście trzeba włączyć bazę danych jako serwis, to bardzo łatwo znaleźć, jak to zrobić w internecie. Trzeci wynik w Google. No i mamy jakieś kroki. Tutaj musimy zrobić checkout repository, żeby mieć kod, włączyć Node'a i ustalić mu wersję, zainstalować dependencje, logiczne, w zasadzie powinienem to na początku, zanim poszliśmy do kodu zrobić, no ale zrobiłem to wcześniej. OK, testowanie typów, czyli tak naprawdę TypeScriptowy check, czy wszystko się zgadza, no a później odpalamy sobie to, co robiliśmy wcześniej, czyli test logic. I tak, i nie mam otworzonego tego, ale zaraz sobie otworzę i pokażę wam, jak to wygląda. O nie. Jakiś ten, dobra. Okej, okay, coś tutaj mówią, że mamy podatne zależności, trudno. Tutaj mamy Actions. O, GitHub Actions się nazywa to narzędzie do tworzenia CI-a, a nie Workflows. To trochę pomyłka. I tak, może coś skomitujmy. Ups, to nie to. Alt 12, guess, coś zmieniliśmy, div. Dobra, to do dodaliśmy add, pyk, commit, message, sth. OK, to chwilę potrwa. Dobra, push i patrzy, co się dzieje. Push się zrobił. W naszej zakładce Actions pojawił się ten nasz nowy commit I on sobie leci. Wchodzimy w niego. Widzimy, że coś się tu dzieje. Akurat on jest jeszcze się nie odpalił. O, jest, już leci. No i to są te kroki, o których wam mówiłem. Trochę to wygląda. Checkout repozytorium, ustawienie noda, ale niżej. Instalacja dependencji, test typów, test logic, no i później jest jeszcze jakiś taki na zakończenie wyłączenie kontenerów. I w ten sposób mamy zrobiony CI. Nie zrobiłem niestety deploya, ponieważ tak jak myślałem, nie starczy czasu, żeby o nim opowiedzieć. Nie wystarczyło mi czasu, żebym powiedział o wszystkim, o czym chciałem. Niestety. Więc tak, możemy wrócić do prezentacji, myślę. To mogę zamknąć. Dajcie chwilę. Pyk. Slideshow. Mamy którą? 13:59. OK. Następne kroki, czyli co by tutaj, czego można się jeszcze nauczyć, żeby być takim holistycznym full stackiem? O, wydzielenie metod serwisowych z kontrolerów, to sobie zapisałem, żeby nie zapomnieć o tym powiedzieć, bo to tak bardzo brzydko napisałem. Build i deploy, bo tego nie ma tutaj w tym kodzie. Tutaj można by się było zastanowić, czy chcemy to serverlessowo robić, czy normalnie w kontenerze, bo tutaj różny build będzie oraz deploy. SQL i baza danych. Znowu, nie zdążyliśmy o tym pogadać, szkoda, ale generalnie nie są to rzeczy straszne. Tutaj w kodzie jest przykład SQL-owy z Postgresem, więc jeżeli będziecie chcieli sobie poćwiczyć, możecie sobie zcheckoutować. Myślę, że tam moderatorzy możecie wysłać już powoli te linki, które tutaj powsadzałem. Będzie tam link do repozytorii. Możecie sobie sklonować. Możecie chyba zrobić forka i zrobić nawet pull requesta, to możecie, może zrobię review komuś za darmo. I sobie możemy pogadać, jak ktoś chce poćwiczyć. Aha, dobra, jeszcze dokończę, co dalej. Transakcje i to są transakcje w kontekście też SQL-a, ponieważ jest to coś, co dużo osób pomija, a jest to dość istotne, jak się chce robić poważne aplikacje. Tak, kolejki to już nie jest SQL-owe, tylko po prostu backendowe. Kolejki to jest taki koncept, w którym mamy jakiś, powiedzmy, program, który trzyma kolejkę. Jeden program wyrzuca do niej event, drugi program ściąga ten event. Lub kilka programów ściąga. I w ten sposób możemy robić takie asynchroniczne operacje, na przykład długotrwające, na przykład wrzutka obrazka na serwer, która zajmuje tak, musimy wrzucić na nasz serwer, zapisać się, no, w sensie wrzucić do aplikacji serwerowej, przyjść z requestem, zapisać go na jakimś dysku, później odpalić MLA, który sprawdzi, czy nie ma tam jakiegoś brzydkiego obrazka. Jeżeli to przejdzie, to chcemy zrobić z niego miniaturkę, a potem zapisać w bazie danych URL do miniaturki. I jak widzicie, to nie może się stać w jednym requestie, to wtedy można wykorzystać kolejki. Oraz koncept serverlessa. Ja generalnie jestem takim serverless ewangelistą trochę, bardzo lubię podejście serverless. W większości przypadków ono ma sens, nie zawsze, ale bardzo często. Inaczej, bardzo często ma sens, jeżeli robimy coś, jeżeli coś prototypujemy, jeżeli robimy jakąś początkową fazę projektu, mam na myśli projektu takiego startupowego, a nie, że sobie sami dewelopujemy dla zabawy, albo ewentualnie jak robimy swój produkt, to tak samo. Warto się tym zainteresować zdecydowanie. No i coś, czego tutaj nie ma, no to IOC, czyli Infrastructure as a Code, czyli trzymanie tych wszystkich konfiguracji, na przykład bazy danych, serwerów, DNS-ów, certyfikatów w kodzie, w jakimś kodzie, bo można to wejść na konsolę AWS-a czy tam innego Google Cloud Providera i wyklikać sobie, tak? Stwórz mi bazę danych, myszką zrobić tak, nie? Ale to jest nieutrzymywalne, więc trzeba to trzymać w kodzie, żeby dało się to utrzymywać. No i to jest ta właśnie część infrastrukturalna, której niestety nie za bardzo mam obszar poruszyć. Dobra. Pytania. Czytam te pytania, które mamy. Jak macie jeszcze jakieś inne, to śmiało piszcie. Tak, jesteśmy już po czasie 2 minuty dopiero. No to luz. Myślę, że jeszcze 10 minut przedłużymy. Tak jak mówiłem, jak ktoś ma jakieś dodatkowe pytania, to śmiało pisać. Macie tutaj różne kanały dostępu do mnie. Dobra, full stack JavaScriptowy czy inny, to opowiadałem. TypeScript, Node.js, React dla tych, którzy może dołączyli. Jak wyglądało u Ciebie przejście z Java do Node.js-a, React? Dużo Ci to zajęło jakieś rady? To też już opowiadałem, ale powiem jeszcze raz, może ktoś dołączył. Przechodziłem częściowo, to znaczy pracowałem w Javie i robiłem dodatkowe taski na froncie, w JS-ie. W ten sposób zacząłem uczyć się JS-a, a później jakoś tak płynnie w czasie zacząłem dodatkowych narzędzi się uczyć, typu Reacta, więc to trwało długo, ale powoli. Długo, ale małymi krokami. Kuba Gziarka. Chętnie w końcu bym zobaczył jakieś efekty post-album Królik No Lyrics. Super. Dzięki Kuba. Kuba to jest mój znajomy i robimy razem muzykę, można powiedzieć. Tak. Znaczy muzykę, bez można powiedzieć. Tomek, jak według ciebie lepiej dojść do poziomu full stack? Przez frontend do backendu, czy od backendu przez frontend? No ja przechodziłem od backendu do frontu, ale ciężko mi powiedzieć. No myślę, że z każdej perspektywy, wiesz, da się, co nie? No, wiadomo, że jeżeli ktoś ma doświadczenie na froncie i pójdzie do backendu, no to przez długi czas, będzie bardziej frontendowy niż backendowy, ale to nie znaczy, tak jak mówiłem wcześniej, to nie znaczy nic złego, po prostu taka cecha, tak? Natomiast jeżeli będzie odwrotnie, no to odwrotnie. Na pewno backendowcy mają łatwiej iść w stronę infrastruktury, natomiast frontendowcy no, bardziej są, no umieją frontend, tak? Backendowcy mają ciężko na frontendzie. Frontendowcy chyba lepiej sobie radzą z backendem z tego, co widziałem w życiu. Łatwiej się ich wdraża, niż mnie wdrożyć na frontend. Dobra. Adam, czy bycie full stackiem znaczy, że powinienem znać przynajmniej po dwa języki backendowe i frontendowe? Czy master w pojedynczym języku może być też dobrym full stackiem? Dwa języki backendowe i frontendowe. No nie, ja bym nie powiedział, że tak. Generalnie, wiecie, fajnie nie mieć takiej blokady, nie? Jak już umiemy jeden język, umiemy jeden framework, to tak naprawdę nauczenie się innego języka czy frameworka, o ile jest w miarę podobne, no, przy językach może być ta trudność, że mogą mieć całkiem inny paradygmat, no ale powiedzmy, że nie wiem, jest to zbliżone, no to nie jest trudne, tak? Przejście z Java na C Sharp, no jej, z TypeScripta na Java, no to też, przecież to jest tylko przeczytać jedną książkę. Tak, i bardziej tutaj jest może problematyczne z takich typowo funkcyjnych języków, migracja do albo z, ale no, to trzeba sobie samemu rozważyć. Czy dwa języki backendowe? No nie powiedziałbym tak. Fajnie znać, zobaczyć, nawet niekoniecznie znać, żeby być masterem, ale nie wiem, liznąć po prostu Javy, żeby zobaczyć, żeby wiedzieć, czemu można ją hejtować, albo PHP, żeby wiedzieć, czemu. Tak, dobrze wiedzieć. Bycie full stackiem znaczy, że wiesz, co się dzieje w każdej części aplikacji. Niekoniecznie musisz umieć to implementować, ale musisz umieć się tego nauczyć w miarę szybko, tak bym powiedział. I tak, master w pojedynczym języku może być dobrym full stackiem, tak, może być. Coś więcej o ORM. ORM to są takie biblioteki narzędzia, powiedzmy, może nawet metodologia. To jest Object Relational Mapping chyba, ORM, nie jestem pewien w sumie. Object Relational Mapping, tak. Chodzi o to, że jak mamy sobie jakiś język programowania i mamy tam obiekty, klasy, tak zwane entje bazodanowe, typu na przykład, o, może tutaj coś pokażę, mamy jakieś entity, song entity. O, mamy to song entity i to jest jakby struktura w kodzie, którą określamy, co trzymamy w bazce. I mamy song ID, name i author i date. I ORM-y to są takie rzeczy, które ułatwiają na przykład zrobienie czegoś takiego. Dyby.store song entity. I takie coś wystarczy zrobić. Więc w sumie nie wiem, gdzie jest granica między ORM-em a nie ORM-em. Powiedziałem, że Knight jest tak w pół ORM-ie, w pół ORM-em. Ponieważ takim typowym ORM-em dla JavaScriptu jest TypeORM, czy tam dla TypeScript. Jest TypeORM i on, no, ja problem jaki widzę, o ile w Javie na przykład to jest ok, bo w Javie mamy metody prywatne i generalnie wszystko jest prywatne, jeżeli nie jest publiczne i to jest spoko i tak naprawdę ORM-y w Javie działają tak, że jeżeli mamy jakieś song entity, i zmienimy sobie, no dobra, to jest okay. I zmienimy sobie coś gdzieś tam w kodzie. Tu się coś dzieje, co nie? Dzieje się i nagle robimy song entity. Name równa się 2. To by default, no w zasadzie to też zależy od ustawień frameworka, no ale bardzo często działa to tak, że to jest tożsame z tym, że to się zapisze do bazy. I w JavaScriptie w ogóle jest problem z mutacją, albo w zasadzie z zabronieniem mutowania stanu. I dlatego uważam, że to jest ryzykowne, może być problematyczne, a do tego, jeżeli mamy już złożony system, to i tak na końcu musimy napisać SQL-a, który zrobi wiele joinów, zrobi sortowanie i inne rzeczy, więc tak naprawdę ten ORM jest przydatny do takich prostych CRUD-ów, fajne, polecam, natomiast do jakiejś aplikacji, w której wiadomo, że będą skomplikowane zapytania do bazy, no nie wiem. Można używać też tego i tego jednocześnie, tak? W sensie zależy od jakiego zapytania, to użyć raz tego, raz tego. Jak się bronić przed SQL injection, skute bity? Przed SQL injection broni się tak, że mamy zapytania parametryzowane i w sumie dobre pytanie to jest. W skrócie działa to tak, może pokażę wam to. Tu są logi bazy danych. Tej, która chodzi u mnie na komputerze, czyli tej z Dockera. I tak normalnie, jakbyśmy robili select coś tam from ASD, URE, ID, coś na jeden, no to takie zapytanie sobie leci do bazy danych, się wykonuje, nie? I wtedy, jeżeli byśmy zamiast tego jeden zrobili sobie jakiś tam, jakąś tam zmienną, co nie? User data, no to w tym user data możemy podać coś typu, nie wiem, wynosi 1, coś tam i drop database, co nie? I wtedy może się okazać, że przez takie podanie takich dziwnych danych to drop database zadziała i usunie nam bazę danych. To jest w skrócie SQL injection. I zapytania parametryzowane są tutaj pomocne. Jak widzicie, to na przykład działa tak. Że jest osobno query, jest osobno parametry są podawane i w taki sposób serwer baz danych nie pozwala na takie operacje. Dodatkowo, jeżeli mamy produkcyjną aplikację, to jeżeli mamy produkcyjną aplikację, no to zazwyczaj aplikacja, która sobie chodzi i czyta z bazy danych, nie ma dostępu do skimy, nie może zdropować bazy danych. Usunąć temy może, więc to jest dalej, albo wyciągnąć jakieś inne dane, więc to jest dalej ryzykowne. Natomiast tutaj z punktu infrastrukturalnego się trzeba też zabezpieczyć, żeby przypadkiem sobie nie dropnąć bazy w jakimś kontrolerze. Tak. I generalnie Knex i większość IORM raczej też automatycznie robi, no jeszcze escape'owanie oczywiście, nie, że if select w parametrze jest, no to tam error zwróć, więc to trochę samo się dzieje, a to jest dobre pytanie, bo mało osób na to zwraca uwagę. Dobra, 4 pytania, musimy przyspieszyć trochę. Krzysztof Podolak. Aplikacje webowe na ogół na serwerach www, czy takie apki, które teraz prędzej są stosowane przez serwer, utworzony przez Node via metodę listen, nawet na środowisku prod, czy takie apki node'owe trzeba hostować na serwerze www. Nie do końca rozumiem pytanie. Generalnie wygląda to tak. Apki webowe, w sensie frontend, jest hostowany tak, że jest jakiś komputer, na nim działa jakiś serwer HTTP i ten serwer zwraca pliki, jak ktoś przyjdzie zapytać o dany plik. Proste. No i mamy tam komputer i ten serwer HTTP. Natomiast aplikacja backendowa, serwerowa, działa. Jest komputer i aplikacja backendowa, która chodzi na tym komputerze. No i tak jak przychodzi ktoś i pyta o pliki w poprzednim przykładzie, tak tutaj przychodzi i daje requesty, no i ta aplikacja coś robi i oddaje. Więc to mogłoby być na tym samym komputerze, że tak powiem, odpalone. Przez komputer oczywiście mam na myśli, tak jak mówiłem wcześniej, albo coś w chmurze, jakaś maszyna, obojętne, może być to wasz laptop, bo przecież można odpalić frontend i backend na jednym kompie, tak? Tylko są na innych portach. No i ten backend faktycznie robi to listen, tylko zazwyczaj on jest jeszcze w kontenerze, w sensie zdokeryzowany. Tak. Krzysztof, tabka jest napisana w Nest.js. Nie, nie jest, jest w Express.js. Express.js jest taki hiper prosty, jakby mało narzuca od siebie. Co to jest serverless? Krzysiek też pyta, zaraz spróbuję odpowiedzieć, zobaczymy jeszcze inne. Czy nie jest tak, że jak coś jest, to wszystko, co jest do niczego, czy nie lepiej się skupić na stricte na backendzie? To zależy, jak chcesz pisać soft do rakiet u Ilona Muska, to tak, to możliwe, że lepiej się skupić na backendzie, w sensie konkretnie na czymś takim. Natomiast jak mówimy o dewelopowaniu aplikacji webowych, czyli rozwiązywaniu problemów biznesowych, jakby my tutaj jakby nie mówimy o zrobieniu aplikacji na skalę iluś tam userów ogromnych, tak? Bo wtedy faktycznie trzeba się w czymś zdoktoryzować, żeby coś takiego zrobić albo nauczyć kogoś tego. Natomiast jak mówimy o takich, że tak powiem, przyziemnych rzeczach, nie? Jakby, znaczy przyziemnych, no. No, jeżeli nie mówimy o rakietach wysyłanych w kosmos albo o jakimś softie odpowiadającym za nim, rozrusznik serca, to myślę, że to jest nie zgadzam się z tym, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Dzięki za wyjaśnienie ORM, idąc za ciosem, kilka słów o CRUD. CRUD to jest... wpisuję sobie w Google, bo nie pamiętam, create, read, update and delete. To są generalnie takie podstawowe metody, które, podstawowe operacje, które może wykonywać API, co nie? Create, read, update, delete. I za pomocą tych metod HTTP, które wymieniłem, można to wszystko robić. Update można robić nawet na dwa sposoby, bo przez patcha i puta. No. Tak, można by się zapytać, co to jest API CRUDowe, no API, które pozwala wykonywać te operacje za pomocą właśnie metod HTTP. Tutaj Krzysiek pytałeś, co to jest serverless. Serverless, jakby, myślę, że to jest ostatnie pytanie chyba, będziemy kończyć, 15 po będzie, super. Co to jest serverless? Taka normalna apka, normalna mam na myśli Node.js-owa, skonteneryzowana, która sobie chodzi gdzieś na serwerze, ona sobie cały czas chodzi. Jest włączona i nasłuchuje na tym danym porcie. Serverless natomiast to jest taki sposób deploymentu, nie wiem w zasadzie, czy to jest metodologia, czy coś. Chodzi w niej o to, że nie ma takiego serweru, który cały czas chodzi i czeka na połączenia, tylko on jakby serverless odpala kod w momencie, kiedy przychodzi request. Jeżeli dany kod jest potrzebny do wykonania, to my włączamy tego npm start, on się chwilę podnosi, wiadomo, odpala się to, co się ma zrobić, kończy się request, zamykamy serwer. Dzięki temu nie musimy płacić za 24 godziny serwera, który chodził przez całą noc i nikt go o nic nie zapytał, tylko płacimy za ten czas, który faktycznie zużyliśmy. Dzięki temu też nie musimy, skalowanie jest prostsze, ponieważ skalowanie to jest uczynienie, że ta aplikacja nie wybuchnie, jak przyjdzie, nie wiem, 100 tysięcy osób w jednym czasie. Tak. Skalowanie w serverlessie jest out of the box, czyli jakby już cloud providerzy sami skalują. To znaczy, jeżeli przyjdzie ktoś i zapyta naszą lambdę serverlessową o GetSongs, to odpalimy jedną lambdę. Jeżeli przyjdzie 100 osób i zapyta w jednym momencie o GetSongs, to odpalimy 100 lambd dla każdej osoby osobną. Natomiast jeżeli przyszłoby do naszego serwera 100 osób, to musielibyśmy zrobić autoscaling, że jeżeli przychodzi 100 osób, to odpalamy nowy serwer i to jest coś, czym my musielibyśmy zarządzać. Oczywiście to też nie jest trudne, bo to się da zrobić. Natomiast serverless to serverlessie nie trzeba tego robić w ogóle, w sensie samo się. Dobra, myślę, że to wszystko. Chciałbym jeszcze trochę pogadać, no ale trudno, może pomyślę nad jakimiś bardziej zaawansowanymi rzeczami jeszcze. I co? Dziękuję widzowie za pytania. Tak jak mówiłem, może tutaj, kurczę, szkoda, że cały czas nie miałem tego pokazanego. Tak jak mówiłem, można się ze mną kontaktować. Pierwszy link to jest link do repo, więc tam można śmiało coś zgłaszać i siusy, że coś jest źle zrobione albo pytania. Na LinkedInie można mnie znaleźć, jak się przebijecie przez wiadomości od rekruterów. Na Instagramie, Instagram chyba najczęściej jestem dostępny. Macie też maila, No i jest mój kanał na YouTubie, na którym już jutro nowy kawałek wychodzi pod tytułem Hona Melange. Także jakbyście chcieli przy czwarteczku lub piąteczku puścić imprezową piosenkę, to serdecznie zapraszam. I co? Myślę, że dziękuję wszystkim. Live powinien być dostępny na YouTubie i zapraszam was do posłuchania jeszcze jednego mojego numeru pod tytułem Zrobię to potem, czyli o odkładaniu rzeczy na później. Dzięki.
Raz, dwa, trzy. Tak zarobiony, zrobię tylko to co muszę. A nie chcę zawalać głowy, żeby robić ruchy duże. Albo dłużej, spalę między uchem styki, jak nie polecę luzem. A to kurde trudne, na pani program, której każe robić później. Trochę pogram, poprzeglądam rzeczy durne. Życie jest za krótkie, żeby umrzeć. Listy zawalone, taskami do zrobienia. Dzwoni telefonem ktoś, ale go nie odbieram. Wszystko zrobione, by nie robić tego teraz. Jutro gotowe, tylko jutro przysięga. Chyba Bill Gates się wpisał, wszczepił mi chipa i mnie trzyma w ryzach. Pomocy chipa włączyli mi i kazali dziś nie zrobić nic. Więc leżę, przebijam fit. Nie chcę mi się nic więcej. Nie zrobię już dziś. Śmieszne obrazki, komentarze. Przetrę szafki, opróżnię zmywarkę. Jestem tak zajęty, nie mam czasu na fajkę. A to wszystko dlatego, że zwlekam, odkładam, opóźniam. Klikam na padach do późna. Ściemniam, czekam, odrzucam. Nie mam pojęcia co ugram. Zwlekam, odkładam, opóźniam. Klikam na padach do późna. Ściemniam, czekam, odrzucam. Nie mam pojęcia sam co tym ugram. Zwlekam, odkładam, opóźniam. Klikam na padach do późna. Ściemniam, czekam, odrzucam. Nie mam pojęcia co ubiegł. Jak mogę na zwłokę to zrobię to potem. Zarywam noce i ciężko mam głowę. Ścieżką to gardzę, bo swoją mam drogę. Ledwo se radzę, bo mam tylko dobę. W szkole mówili zdolny, ale leniwy. Przypadek dziwny, no bo się nie pomylili. Jeden na mili, mili, milion. Jestem na mili, mili, milion procent kotem. No bo leżę i nic nie robię. A chcę mili, mili, milion monet. Ale ani chwili nic nie mogę. A wyłączę może już konsolę. I dopiszę w końcu zwrotę. I rozliczę w końcu kwotę. Jak się wezmę za robotę. Bo teraz zwlekam, odkładam, opóźniam. Klikam na padach do późna. Ściemniam, czekam, odrzucam. Nie mam pojęcia co ugram. Zwlekam, odkładam, opóźniam. Klikam na padach do późna. Ściemniam, czekam, odrzucam. Nie mam pojęcia sam co tym ugram. Zwlekam, odkładam, opóźniam. Klikam na padach do późna. Ściemniam, czekam, odrzucam. Nie mam pojęcia co ugram. Thank you.